Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Źródło zamiast dziurawego zbiornika. Z pewnością nieraz zastanawialiśmy się w obliczu zauważanych potrzeb innych ludzi, jak najlepiej udzielić im pomocy, aby ta pomoc była należyta, by była skuteczna, by zmieniała sytuację tego człowieka. Jest takie znane powiedzenie, że lepiej jest dać człowiekowi wędkę niż rybę. A ma to powiedzenie na celu to, żeby człowiekowi, który potrzebuje pomocy, udzielić pomocy dogłębnej, pomocy takiej, która zmieni jego sytuację, a nie tylko zaspokoi doraźną potrzebę. Owszem, czasem udzielamy pomocy doraźnej i taka pomoc jednorazowa, tymczasowa jest ważna, ale taka pomoc nie jest dostateczna, taka pomoc nie załatwia sprawy. Ona tylko na godzinę, na dzień, na miesiąc coś pomaga, a potem znowu problem występuje. W prawdziwej pomocy chodzi o to, żeby zmienić los człowieka, zmienić jego status, zmienić jego położenie, żeby nie był już tym, kim był, żeby nie żył już w tych warunkach dłużej, w jakich żył. I właśnie chciałem, żebyśmy dzisiaj spojrzeli do Słowa Bożego i zobaczyli, jak cudownie, jak nadzwyczajnie pomaga nam Bóg w naszym niedostatku, w naszej nędzy, w naszych problemach duchowych, w naszych problemach życiowych, jak cudowna jest Boża pomoc. Otwieramy Słowo Boże na księdze Izajasza, proroka, 41 rozdział i czytamy od wersetu 17. Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, ja, Pan, ich wysłucham. Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę. Sprawię, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin. Obrócę pustynię w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła. Zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne. Zaszczepię nad stepie razem cypry, związ i pinie, aby widzieli i poznali. Zważyli i zrozumieli wszyscy, że to ręka Pana uczyniła i że to stworzył święty izraelski. Ten tekst Słowa Bożego kreśli nam dosyć czytelny, wyrazisty obraz stanu, w jakim się ludzie mogą znaleźć w sensie duchowym, ale oczywiście obraz jest jak najbardziej naturalny. Wielkim problemem w wielu częściach świata jest susza. A na pustyni susza jest rzeczą powszechną. Brak wody, totalny brak wody. My w Polsce, a zwłaszcza nad wodą, nie znamy tego problemu. Ale wystarczy się gdzieś tam przejechać dalej i zobaczyć, gdy się jedzie całe kilometry i ani drzewka jednego nie ma. I to robi wrażenie. Gdy się siedzi w klimatyzowanym samochodzie i ma się wodę pod ręką i jeszcze różne napoje, to nie robi tego aż takiego wielkiego wrażenia, ale gdy człowiek użyje wyobraźni, bo myśli, że miałby zostać na środku tej pustyni bez niczego, o, to się robi miękko w nogach, jakby to było. Innym problemem na pustyni jest brak schronienia i warunków do życia. Taką najbardziej znaną grupą ludzi żyjących na pustyni są Beduini, którzy plecą jakieś tam rozmaite szałasy, w jakiś sposób się próbują zabezpieczyć przed skwarem pustyni, przed wiatrami, przed burzami piaskowymi i tak dalej. Jakoś się tam próbują zabezpieczyć. To są problemy rzeczywiste, problemy wielu ludzi, które prorok Izajasz nakreślił w natchnieniu ducha, że gdy ludzie znajdą się w takiej sytuacji, bez wody, pragną, a nie ma się czego napić, szukają schronienia, a nie mają się gdzie schronić, Bóg daje obietnicę, wspaniałą obietnicę, którą czytaliśmy. Ale takim ludziom można by oczywiście spróbować pomóc w sposób doraźny. I takiej pomocy czasem udzielają rozmaite organizacje humanitarne, że na przykład przywożą im wodę. W baniakach, w jakichś tam zbiornikach przywiozą wodę i mówią: ludzie, wy tu nie macie wody, to my wam pomożemy. Postanowiliśmy wam pomóc, macie. Na ile wam wystarczy? Na tydzień, na dwa, na trzy, na miesiąc. Niektórym na rok, na trzy lata czasem wystarczy. Jak im ktoś takiej doraźnej pomocy udzieli, to wystarczy. Można ludziom, którzy nie mają warunków do życia, postawić namioty na pustyni. Ładnie w rządku, bialutkie, żeby mieli gdzie mieszkać. No, jak nie mieli w ogóle, no to jakoś im pomagamy. Nawet prężymy piersi do medalu jakiegoś, żeśmy tak wspaniale pomogli ludziom na pustyni. Tak społeczeństwa zachodnie właśnie pomagają w krajach trzeciego świata ludziom w problemach. Tylko nawet jak długo im wystarczą te namioty, pytam. Do pierwszej burzy piaskowej, do pierwszego huraganu, który zabierze to wszystko i poniesie. No to jest pomoc. To jest pomoc. Dobra pomoc, ale nie na dłuższą metę. No nie? Pomoc doraźna. Woda zostanie zużyta, baniaki puste zabierze wiatr. Namioty się porwą, spłowieją, również burza piaskowa jest zniszczona. Bóg w słowie, które odczytaliśmy, nie o takiej pomocy mówi. A potrafimy zrobić sobie odniesienie do naszej sytuacji, że gdy jesteśmy w problemach, gdy rozglądamy się, kto by mi pomógł, bo już dłużej nie mogę wytrzymać, bo już dłużej nie mogę wytrzymać w tej pracy, bo już dłużej nie mogę wytrzymać z tym chłopem, już dłużej nie mogę wytrzymać z tymi dziećmi, jest okropnie, już nie mam siły, już nie mogę dłużej wytrzymać, bo jestem chory i jest mi ciężko, bo mam niedostatek, bo wyrzucają mnie z mieszkania i tak dalej, nie mogę sobie sam ze sobą już dłużej poradzić, jestem załamany, no to udziela się takim ludziom rozmaitej pomocy. A no to psycholog może pomoże, teraz bardzo modne, za 50 zł posłucha o twoich problemach, uśmiechnie się i powie: przyjdź następnym razem, 25% rabatu. No to może ktoś położy rękę na ramieniu, no może krewni się trochę zbiorą i jakoś tam poświęcą więcej czasu, trochę pomogą. No może w kościele trochę pomogą, pośpiewasz pieśni takich krzepiących serce. I może się trafi jakiś kaznodzieja, który nie tak jak Biernacki powie coś budującego i zachęcającego. No, jakiś rodzaj pomocy ma miejsce, gdy człowiek jest załamany. Może przyobiecają, że dadzą ubezpieczenie gratis, jak się zapiszesz i będziesz mógł pójść do lekarza, postać w kolejce i w końcu dostaniesz się na jakiś zabieg po paru latach. Jakaś nadzieja jest, jakaś pomoc jest udzielana. Ale Bóg nie takiej pomocy udziela. Bóg obiecuje nam w tym słowie, jak uważnie żeśmy posłuchali, trzeba wrócić do tego tekstu. Czy pamiętacie, cośmy przeczytali? Pamiętacie jeszcze? Super. Bóg obiecuje coś niesamowitego, jeśli chodzi o warunki pustynne. Bo to mówi o tym, że na pustyni pojawią się co? Rzeki, krynice, kałuże i źródła. Co to oznacza? To znaczy, że ten podstawowy problem, jaki na pustyni występuje, nie zostanie zaspokojony w sposób doraźny w postaci tej, że zostanie dostarczona woda w jakichś zbiornikach i ludzie będą mogli sobie popić, tylko że ta woda pojawi się tam na stałe, że będą rzeki, że będą źródła na tej pustyni. A źródła to, jak wiemy, z samego słowa wynika, że ciągle nowa woda. To nie jest woda stojąca, tylko woda, która ciągle wybija z ziemi i dostarcza życia dla całej okolicy. Jest powiedziane, że też kałuże się pojawią na pustyni, a to znaczy, że Bóg ten teren zacznie także zaopatrywać z góry, nie tylko z dołu, z ziemi wybiją źródła, ale też deszcz będzie padał, bo kałuże, no to jest rezultat ulewy, deszczu, że ta ziemia, która była taka spieczona, pusta, nawodni się, będzie pełna wody w rozmaitej formie. Źródła, źródełka, strumyki, rzeki, kałuże, wody tyle, ile potrzeba. Mało tego, Bóg obiecuje, że na tej pustyni pojawią się cedry, budulec do budowy domów. Gdy budowano w czasach biblijnych, to budowano z cedrów i to było to drewno cedrowe, jest tak znane z tego, że ono w ogóle jest bezpieczne, nie trzeba go w żaden sposób zabezpieczać chemicznie, żaden kornik, żadne dziadostwo się tam nie dostanie i to jest właśnie synonim trwałych budowli. Mało tego, że będą tam drzewa oliwne, cyprysy, wiąz, pinie, bukszpan i tak dalej, jak Słowo Boże mówi, więc że też pojawią się cudowne warunki do życia i mieszkania na stałe. Że nie trzeba będzie już żyć jak Beduin, który ciągle szuka trochę lepszych warunków, bo tu się trawa już wyschła, już się skończyło, nie ma, to trzeba się przemieścić z 15 kilometrów, może tam trochę będzie lepiej. Już nie będzie się tak żyło, że ciągle czegoś brakuje, że po pewnym czasie no, została zaspokojona jakaś potrzeba, ale za krótki czas już jest jakiś niedosyt, już jest jakiś brak, już mi czegoś brakuje, już szukam czegoś innego, muszę szukać czegoś innego. To nie będzie życie ciągle w drodze, w poszukiwaniu, w pragnieniu, w głodzie, w niedostatku, w niezaspokojeniu podstawowych potrzeb. To będzie życie zaspokojone. To będzie piękna kraina, pełna wody, zieleni, warunków do życia, a nie pustynia. Taka jest tutaj obietnica Boża. Znaczy, że już nie będzie już dłużej pustynia, że będzie już całkiem inaczej. W jaki sposób możemy zrozumieć i przyjąć tę obietnicę, której Bóg udzielił Izraelowi w tamtych dawnych czasach? A żeby ją zrozumieć, to trzeba zacząć od świadomości i refleksji nad naszą niezdolnością do zbudowania sobie trwałej i szczęśliwej egzystencji. Jakkolwiek nam się układa materialnie, jakkolwiek mamy mieszkanie w spadku, czy sami kupiliśmy, czyli mamy dach nad głową, jakieś tam warunki do życia, to w sensie duchowym człowiek naturalny, człowiek zwyczajnie urodzony na tym świecie, a nie poznający Boga, nie mający Chrystusa w sercu, jest niczym biedak na pustyni. Ciągle mu czegoś będzie brakowało, ponieważ to poczucie zadowolenia, satysfakcji w życiu jest bardzo uwarunkowane i bardzo kruche. Wystarczy, że jakiegoś elementu w życiu zabraknie i gdzieś się nasze szczęście rozsypuje, nasze poczucie bezpieczeństwa wygasa i trzeba się rozglądać za czymś nowym. Samarytanka 5 razy zbudowała swoje szczęście i Pan Jezus, jak ją spotkał, do niej później jeszcze wrócimy, to dopiero zaczął jej mówić o tym, co może dać jej trwałe szczęście, bo ona 5 razy słopem jakimś zaczynała i za każdym razem jej nie wyszło. I rozpadło się jej szczęście. Trzeba sobie uświadomić, że każdy z nas potrzebuje Boga w naszym życiu, bracia i siostry, przyjaciele. Że bez Boga nie jesteśmy w stanie zbudować trwałego szczęścia, że chociaż inni nam pomogą w tym czy w tamtym, że chociaż na jakiś czas uda się nam poprawić nasz byt, nasze warunki życia, to któregoś dnia znowu staniemy w punkcie wyjścia i trzeba będzie zaczynać od nowa, jeśli jeszcze w ogóle będziemy mieli siłę i chęć i możliwości. Jesteśmy jak Beduin na pustyni, który ciągle musi się przemieszczać, szukać, bo pracy trzeba szukać, bo lepszych warunków do życia trzeba szukać, bo przyjaciół trzeba szukać, bo ci, co byli, się okazali dla nas jakoś nie tacy, jak się spodziewaliśmy i tak dalej. I Słowo Boże, nie tylko w tym miejscu, które przeczytaliśmy, bo to miejsce jest zaledwie obrazem, sygnałem, że tak jest, ale Słowo Boże w całości objawia nam to, że Bóg udziela pomocy całkowitej, pomocy kompleksowej. Gdy Bóg przychodzi do życia człowieka, to następują w jego życiu zmiany od środka, zmiany całkowite. To nie jest chwilowa pociecha, to nie jest chwilowa poprawa nastroju, to nie jest chwilowa poprawa warunków bytowych, to jest odmiana od środka, całkowita zmiana, całkowite nawrócenie. W księdze proroka Ezechiela jest napisane w 36 rozdziale, 26 wersecie tak: i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Jaką mamy tu obietnicę? Że Bóg nas odnowi, całkowicie nas odnowi. Da nam nowe serce, nowego ducha. Ludzkie serce, naturalne serce, czyli człowiek odczuwający i myślący w sposób naturalny, w pewnym momencie przeżywa frustrację, przeżywa niezadowolenie, rozczarowuje się tym i tamtym. Zawodzi się na pracy, zawodzi się na ludziach, zawodzi się na miejscu, w którym jest i tak dalej. I wciąż na nowo potrzebuje jakiegoś nowego bodźca. Dlatego religie ciągle muszą wymyślać jakieś nowe bodźce, ponieważ one udzielają pomocy doraźnej jedynie. Pomocy takiej, która nie sięga głębi odrodzenia serca, tylko jest chwilowym zaspokojeniem ludzkich potrzeb. Bóg mówi: ja dam wam nowe serce i nowego ducha. Czyli nastąpią zmiany od środka. Takie zmiany, które sprawią, że nie będziesz już zależny od czynników zewnętrznych. Że ten twój środek, twoje wnętrze będzie miało wpływ na to, co na zewnątrz, a nie odwrotnie. Nie to, co na zewnątrz będzie miało wpływ na twoje wnętrze. Pan Jezus mówił o tym w następujący sposób. W Ewangelii Jana w 7 rozdziale, 37 wersecie czytamy: a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Co za tekst, co za obietnica. Wspaniała obietnica. Pan Jezus zaprasza, tak jak wtedy zapraszał tam w Jerozolimie, tak teraz nas zaprasza, żebyśmy, jeśli mamy pragnienie, jeśli mamy potrzeby, jeśli jesteśmy w jakiś sposób niezadowoleni z życia, niezaspokojeni w życiu, żebyśmy przyszli do Niego. A gdy do Niego przyjdziemy, to On nie udzieli nam doraźnej pomocy typu, że dostaniemy coś troszkę do wypicia, ale obiecuje, że z naszego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Że nasze serce, nasza dusza stanie się źródłem. Nie będzie już dłużej miejscem, które chłonie, ciągle ma zapotrzebowanie, ciągle czegoś potrzeba, a jak czegoś nie ma, to jestem niezadowolony, już jestem naburmuszony, już jestem nieszczęśliwy, już mam po prostu muchy w nosie, już mi się nie podoba. I albo się kłócę, albo się załamuję i odjeżdżam w ogóle samotnie jakoś. Lecz że moje wnętrze stanie się źródłem wody żywej dla innych. Że będę wciąż czerpał sam z tego źródła i będę się nim cieszył, dlatego że Jezus mieszka w moim sercu i będę mógł tego udzielać innym. A czym jest ta żywa woda, o której mówił Pan Jezus? To Duch Święty, który zamieszkuje w sercu wierzącego. Ciało ludzkie staje się świątynią Ducha Świętego i już wtedy inaczej wygląda nasze życie. Powróćmy na moment do wspomnianej Samarytanki. Ta rozmowa, jak pamiętacie, toczyła się w kwestii wody, po którą Samarytanka w południe przyszła. A Pan Jezus jej mówi tak: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Naczerpiesz, napijesz się, za jakiś czas znowu masz potrzebę. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Ta kobieta miała wiele potrzeb i próbowała je w sposób doraźny zaspokoić. Próbowała je zaspokoić, ale wszystko się okazywało doraźną pomocą. Natomiast Jezus zaproponował jej pomoc całkowitą, pomoc kompleksową, pomoc, która zmieni jej życie. Słuchajcie, czasem jest tak, że ktoś spragniony dostaje butelkę wody. Cieszy się, chociaż to faktycznie nie rozwiązuje jego problemu. Są jednak ludzie, którzy butelką się zadowalają, bo nie wiedzą, że jest coś więcej, bo nie wiedzą, że można doznać całkowitej odmiany, że mogliby znaleźć się w ramionach Chrystusa, który zaspokoi ich potrzebę całkowitą. Nie przychodzi im do głowy, że na pustyni mogłyby się pojawić rzeki i źródła i woda na stałe. Nie przychodzi im do głowy. Owszem, takie rzeczy nie zdarzają się w sposób naturalny. Takie rzeczy zdarzają się tylko na drodze cudu. I właśnie o tym dzisiaj rozmawiamy, bracia i siostry, że Bóg obiecuje, tak jak wtedy obiecywał dla Izraela, tak teraz dla ludu swojego w Nowym Testamencie obiecuje cud. Tak właśnie staje się dzięki wierze w Pana Jezusa z naszym stanem duchowym. Duchowa nędza pobudza nas do szukania Boga, do szukania rozwiązania, szukania pomocy. Rozglądamy się za jakąś pomocą i niestety często zadowalamy się pomocą doraźną. Taką pomocą tymczasową, taką sezonową pomocą. Dlaczego? Dlatego, że niczego innego nie znamy. I rezultaty są takie, że tak powiedzmy doładowani wewnętrznie, po pewnym czasie się wyczerpujemy. Ale dobra nowina, którą dzisiaj chcemy ze Słowa Bożego zauważyć, brzmi następująco. Bóg może i chce odmienić nasz los na stałe. Chce zaspokoić nasze życie na zawsze, na stałe. Chce przez swoje Słowo doprowadzić do takich zmian w naszym życiu, do trwałych zmian w naszym życiu, że już dłużej nie będziemy musieli się obawiać, że fajnie jest, ale jak to długo potrwa, bo wkrótce może się okazać, że już nie jest tak wspaniale, jak myślałem, że będzie, że jest. Księga proroka Izajasza, 55 rozdział, pieśń na podstawie tego tekstu odśpiewaliśmy przed kazaniem. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba, już tam nie wraca, raczej zrasza ziemię i czyni ją rodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Słowo Boże ma w sobie tę moc. Bóg posyła swoje słowo, które potrafi zamienić pustynie w urodzajne tereny, w żyzne, nawodnione tereny. Bóg ma tę moc, że gdy Jego Słowo dociera do naszego życia, do naszego serca, do naszej duszy, czy jakbyśmy tam, do naszego rozumu, czy jakby to jeszcze nie powiedzieć, to wtedy następuje w nas prawdziwa, całkowita odmiana. Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie. Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt. I będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie zniszczeje. Oto obietnica Słowa Bożego. Obietnica działania, skutecznego działania Słowa Bożego w naszym życiu. Że nastąpią całkowite zmiany, całkowita przemiana. O czym to jest mowa, bracia i siostry, tak praktycznie rzecz biorąc? Jest tutaj o tym mowa, że dopóki się tak nie stanie, to znaczy, że jeszcze naprawdę nie spotkaliśmy się z Chrystusem. Jeżeli nasze życie charakteryzuje się tym, że nawet po tym, jak żeśmy zaczęli czytać Biblię, nawet po tym, jak zaczęliśmy się modlić, zaczęliśmy uczęszczać na nabożeństwa, zaczęliśmy czasem myśleć więcej o Bogu niż do tej pory, jeśli nawet się coś takiego zaczęło, ale zauważamy, że te pozytywne uczucia, pozytywne nastawienie wyczerpuje się w nas, że wystarczy zmiana okoliczności, wystarczy brak jakichś nowych elementów, atrakcji w naszym życiu i nasze życie powoli pustnieje, staje się znowu takie suche, takie marne, to oznacza, że nie nastąpiła jeszcze ta całkowita przemiana. Bowiem to, co Słowo Boże nam obiecuje, o czym Bóg zapewnia, gdy człowiek przyjdzie naprawdę do Chrystusa i przeżyje odrodzenie, to to, że on będzie od tego czasu jak źródło. A źródło to jest zjawisko, powiem tak, które nie ma charakteru sezonowego. Byłem młodym chłopcem, miałem tam ileśnaście lat i byłem na Baraniej Górze i widziałem tam źródła Wisły i możecie pojechać teraz i tam samo te same źródło jest. Tyle lat, a ta woda ciągle tam wybija i wybija. I system się zmienił, i władza lokalna się zmieniła, i siły się zmieniły, i drzewa inaczej wyglądają, są dużo większe. A źródło dalej wymienia to samo. Pomyślmy, przyjaciele, bo chciałbym dzisiaj was w imię Pańskie serdecznie zachęcić do tego, abyśmy się tak zbliżyli do Jezusa, abyśmy tak się związali z Jezusem, żeby On stał się dla nas, poprzez to, że Duch Święty nas napełni, żeby On stał się dla nas takim źródłem niewysychającym. Żeby nasze życie nie było już dłużej uzależnione od czynników zewnętrznych. I póki jest dobrze, to jest dobrze, a jak się zrobi coś źle, to już jest źle. Żebyśmy mieli Pana Jezusa w naszych sercach na dobre i na złe. Żeby ta rzeka wody żywej płynęła przez nasze życie, niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz. Zachęcam was, zapraszam was, przyjaciele, bo to jest prawdziwe chrześcijaństwo. Jeśli czegoś takiego nie znamy, to znaczy, że jest czas najwyższy, żebyśmy się narodzili na nowo, żebyśmy się nawrócili naprawdę do Boga, żebyśmy doznali tej cudownej wewnętrznej przemiany, kiedy Bóg da nam nowe serce, stare serce ciągle potrzebuje, żeby je jakoś podładować. Stare serce domaga się aplauzu. Stare serce domaga się, żeby je pogłaskać co jakiś czas. To nowe serce, ono myśli o tym, żeby innych pogłaskać. To nowe serce jest na tyle radosne i na tyle zaspokojone w Panu, że nie potrzebuje tego ciągłego doładowywania z zewnątrz. Smutne, a nawet przerażające w życiu niektórych chrześcijan jest to, że chociaż dowiedzieli się o Bogu, zdaje się, poznali Boga, to jednak po pewnym czasie jakby rezygnują z tego cudownego stanu, jaki Bóg zapewnia w swoim Słowie i zaczynają się znowu rozglądać za czymś doraźnym, czymś, co może nie wymaga tyle wierności, stałości, może jest łatwiejszym zaspokajaniem naszych potrzeb, ale jest powróceniem do stanu poprzedniego. W księdze proroka Jeremiasza w 2 rozdziale, w 12 wersecie czytamy: przeraźcie się niebiosa nad tym, zadrżyjcie i zatrwóżcie się bardzo. Całe niebiosa się zatrwóżcie, całe niebiosa się przeraźcie. Dlaczego? Mówi Pan. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny. Cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. To jest bardzo mocne stwierdzenie. Znaczy, że lud Boży, dla którego Bóg chciał się stać źródłem niewysychającej wody, rzeki wody żywej, Bóg, który chciał, żeby ten lud cały czas mógł się radować w Panu, żeby mógł być bezpieczny, żeby mógł żyć bezpiecznie, ten lud w jakimś momencie, z jakiegoś powodu, taką ofertę, taki stan odsunął na bok i zakombinował sobie w ten sposób, że zaczęli czcić jakieś obce bogi, zaczęli żyć trochę jak inni żyją, zaczęli biegać tam, gdzie inni biegają, zaczęli oglądać to, co cały ten świat ogląda, zaczęli się fascynować tym, czym się świat fascynuje, wykopali sobie cysterny, tutaj jest napisane, ale cysterny dziurawe, które nie potrafią wody zatrzymać. To znaczy, zaczęli szukać zadowolenia w życiu z czegoś, co daje owszem zadowolenie, ale nie daje zadowolenia na stałe. Nie jest w stanie zaspokoić człowieka, tak jak Pan Jezus obiecywał, mówiąc, przyjdźcie i pijcie, bo wtedy będziecie zaspokojeni na zawsze. W Biblii warszawsko-praskiej jest to oddane następująco, niebiosa. Niech chociaż was ogarnie zdziwienie. Okażcie swoje osłupienie i lęk. Tak wyrokuje Pan. Bo lud mój dopuścił się podwójnego bezprawia. Najprzód odeszli ode mnie źródła wody żywej, a potem wykopali sobie zbiorniki. Zbiorniki nieszczelne i nie mogące utrzymać wody. Dzisiaj zapraszając was, przyjaciele, do tego, żebyśmy się zwrócili do Pana Jezusa, zapewniając dzisiaj w imię Boże, że Jezus naprawdę zaspokaja ludzkie życie, że gdy do Jezusa przyjdziemy, a On zamieszka w naszych sercach przez Ducha swego Świętego, to naprawdę jesteśmy zaspokojeni na stałe, w sposób trwały, jesteśmy radośni i szczęśliwi w Panu, że już nie jesteśmy uzależnieni od czynników zewnętrznych. Zapewniając was o tym, zachęcając do tego, żebyśmy do Chrystusa przyszli, jednocześnie muszę ostrzec, a nawet zasmucić się nad takimi przypadkami, takimi zjawiskami, kiedy ci, którzy już zdaje się poznali Boga, ci, którzy już zdaje się powinni chodzić pomiędzy ludźmi jak wybijające, przejrzyste, orzeźwiające źródło dla innych, sami zaczęli się zachowywać i wyglądać tak jak taka dziurawa cysterna, której trzeba ciągle coś dolać, bo jak się do niej nie uśmiechniesz, jak nie podasz ręki, to już jest gotowa pomyśleć, że się obraziłeś na nią. Jak taka przeciekająca cysterna, która jak nie podładujesz emocjonalnie, to bardzo szybko staje się nie do życia. Jak wygląda życie takich ludzi, którzy popełnili ten błąd, jak Izrael, o którym prorokował Jeremiasz. Ich życie wygląda tak, że co się podładują, no to się rozładują. Trochę się podładują i się zaraz... I nawet mówią, idę podładować akumulatory. Idę do zboru podładować akumulatory. Głupi sam o sobie mówi, że jest dziurawą cysterną. Idzie podładować akumulatory. Ten, kto chodzi w Chrystusie, nie podładowuje akumulatorów. Bo on nie działa na mocy akumulatora jakiegoś, tylko jest źródłem. I ewentualnie jeśli idzie, to mówi, idę, bo może ktoś akurat stał się cysterną dziurawą i trzeba ją trochę napełnić, żeby doprowadzić ją do tego, że w końcu tą cysternę wykopie w ogóle ze swojego życia i przyjmie Pana Jezusa, który stanie się źródłem w jego życiu. Co się poprawi komuś takiemu, to mu się zaraz pogorszy. Parę lat temu mówił, ale wspaniale teraz jest. Z Jezusem jest wspaniale, jak jest wspaniale. Każdy dzień z Jezusem jest słodszy niż miniony dzień. A teraz Jezus to ktoś obcy dla niego. Już mu się pogorszyło, już się nie cieszy, już się nie raduje. Już widzi tylko same negatywne rzeczy. Co coś tacy dostaną, to zaraz też i stracą. Jak dostali to, to już tam tego nie mają. Jak mają wodę, to nie mają chleba. Jak mają chleb, to brak im wody. Ciągle im czegoś brakuje. Bo wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. A ja dzisiaj w imię Pańskie mówię, człowieku, możesz mieć źródło zamiast dziurawego zbiornika. Człowieku, Jezus naprawdę staje się źródłem. Jezus, gdy zamieszkuje w sercu naprawdę, to czy masz pieniądze, czy nie masz pieniędzy, czy jesteś stary, czy młody, czy masz stanowisko, czy jesteś nikim w tym świecie, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, czy jesteś zdrowy, czy chory, czy jesteś mile widziany, czy persona non grata gdzieś w jakimś środowisku, jesteś szczęśliwy. Masz radość w Panu. Udało się, czy się nie udało. Mówią o Tobie dobrze, czy mówią o Tobie źle. Nieważne, bo Jezus zamieszka w Tobie. Jest wartością Twoją, jest Ci dobrze. Zawsze Ci jest dobrze. W każdych warunkach jest Ci dobrze. To właśnie sprawia Panu. Możesz mieć źródło zamiast dziurawego zbiornika. Powróćmy jeszcze na moment do tego tekstu, od którego dzisiaj zaczęliśmy. Bóg powiedział w sprawie, że wytrysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród doli. Obrócę pustynię w kałuże wód, a ziemię suchą źródła. Zasadzę na pustyni cedry, akacje, mirty i drzewa oliwne. Zaszczepię na stepie razem cypry, związ i pinie. Czyli całkowicie zmienię warunki. W waszej duszy zrobi się radośnie, zrobi się kolorowo, zrobi się całkiem inaczej niż na pustyni było przez lata. A dlaczego? Aby widzieli i poznali, zważyli i zrozumieli wszyscy, że to ręka Pana uczyniła i że to stworzył święty izraelski. Tego sami nie możemy osiągnąć. Nie łudź się, przyjacielu, że przez to, że dostaniesz lepszą pracę, w lepszym miejscu zamieszkasz, założysz rodzinę, albo co tam jeszcze, to sobie poprawisz na trwałe, uczynisz swoje życie szczęśliwym. Tego człowiek nie jest w stanie zrobić na trwałe. Ale Bóg może zrobić z pustyni piękną, żyzną, radosną krainę w twoim życiu. Twoja dusza tak będzie wyglądać. I Bóg to robi, aby On miał z tego chwałę. Aby wszyscy widzieli i poznali, zrozumieli, że to ręka Pana uczyniła. Jeśli w tej sali jest ktoś taki, kto doświadcza, niezależnie od tego, jak mu się wiedzie, jak go inni postrzegają, doświadcza tego pokoju, jak żeśmy śpiewali, Twój pokój będzie jak rzeka. I chwałę Bóg da, gdy zakosztujesz tej wody, która wina ma smak, poznasz pełnię miłości i radość, co trwa. Czyli nie radość chwilowa, radość, co trwa, wiecznego życia dla Ciebie. On ma dar. Tak jak żeśmy śpiewali, ci, którzy znają to uczucie. Chciałbym was pobudzić dzisiaj do tego, żebyśmy Panu serdecznie podziękowali, że On tak zmienił nasze życie. Że nie musimy się obawiać, co będzie jutro. Nie musimy się obawiać, czy nam wyjdzie, czy coś nie wyjdzie, bo On będzie z nami. On nas będzie prowadził. Jego radość będzie trwała na zawsze. Podziękujmy Bogu za to. Ale ci, którzy nie znają tego uczucia, chcę was dzisiaj, bracia i siostry, przyjaciele, serdecznie zachęcić. Jeżeli widzicie, że wasze życie toczy się, czy przebiega tak trochę na zasadzie tych doraźnych pomocy, że od traficie na lepsze nabożeństwo, traficie w lepsze miejsce, to się poprawi wam nastrój, to tak fajnie jest, dobrze być chrześcijaninem, a za miesiąc już znowu wszystko jest źle, do niczego i tak dalej. Jeśli coś takiego w waszym życiu się dzieje, to wołam, słuchajcie, znaczy, że macie jakąś cysternę dziurawą w swoim życiu, a nie źródło, nie Chrystus w was jest jeszcze. Więc dzisiaj zawołajcie, Jezu, przyjdź do mnie. Obiecywałeś Samarytance, obiecałeś na tym święcie w Jerozolimie, że ktoś do ciebie przyjdzie, to źródła wody z jego serca popłyną. Spraw to, Panie, ze mną, bo ja już mam dosyć takiego chrześcijaństwa, że co 5 sezonów psują mi się nastroje, wszystko muszę zaczynać od nowa. Ja chcę mieć trwałe szczęście, trwały pokój w tobie. Pan nam to obiecał. Więc tych, którzy tak jakoś mają rozchwiane życie, chcę dzisiaj serdecznie zachęcić. Chodźcie do źródła, chodźcie do Chrystusa, przyjdźmy do Niego, serdecznie zawołajmy, poprośmy Go. On się o nas nie odwróci. On powiedział, że jeśli kto pragnie, niech przyjdzie i pije. I to za darmo, jak śpiewaliśmy w tej pieśni. A jeśli ktoś w ogóle jeszcze nie zna Chrystusa, to dzisiaj, ta niedziela, 7.7, urodziny miesiąca, dobra pora, żeby serce swoje Jezusowi oddać. To dobry czas. Zawsze zapamiętacie tę datę. 7 lipca 2013. Zbór Nowe Życie. Okazja, żeby zacząć swoje życie z Chrystusem. Żeby pustynia, ta emocjonalna, duchowa pustynia, przez które się nasze lata przetaczają do tej pory i to szukamy, i to szukamy, i to nie to, i to nie to, i nie ten, i nie tamten. Ciągle jestem niezadowolony, żeby się to raz na zawsze skończyło. Żeby nasze życie zamieniło się w piękną, urodzajną ziemię. Ja nie obiecuję gruszek na wierzbie. Głoszę Słowo Boże dzisiaj, bracia i siostry. To, co mówię, nie pochodzi ode mnie. Nie biorę za to odpowiedzialności, ponieważ nie jestem autorem tego słowa. Bóg Wszechmogący bierze odpowiedzialność za te słowa. Ale warunek, że my do Niego naprawdę przyjdziemy. Że nie zadowolimy się butelką wody, którą nam ktoś poda. I mówi, aj, mój problem jest rozwiązany, jest fajnie, mam wodę. Potrzebujesz źródła, a nie butelki wody. Potrzebujesz domu, a nie jakiejś lepianki, blachy poskładanej na parę lat i potem ci to rozniesie. Pierwsze, lepsze problemy ci to wszystko rozwalą i znowu siedzisz jak ofiara losu i już nie wiesz, co ze sobą zrobić. I już szukasz pociechy u jakichś innych ludzi, w jakimś innym środowisku, w innym miejscu. Pan chce ci dać dom. Pan chce stać się źródłem twoim na wieki, na zawsze, niezależnie od okoliczności. Przyjdź do Niego. Przyjdź do Jezusa w prostej modlitwie. On nawet usłyszy, jak nie wypowiesz słów, ale z głębi duszy tam popłyną te myśli do Jezusa. Powstańmy. Mamy czas na modlitwę. On daje nam źródło zamiast dziurawego zbiornika. On staje się źródłem dla nas. Jakże bylibyśmy głupi, gdybyśmy z tego nie skorzystali. Jakże bylibyśmy mało wdzięczni, gdybyśmy ci, którzy już tego doświadczyli, Panu, za to dzisiaj w tę niedzielę serdecznie nie podziękowali. Jest czas na modlitwę. Zapraszam.